Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot, witam ojca Benedykta, który zaczął swój dyżur do nocy. Tyle godzin. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o wsparciu duchowym, o opiece duchowej. Gośćmi naszymi są na razie dwie osoby. Pani doktor nauk medycznych Beata Brożek. Jest pani już z nami?
Tak, dzień dobry.
Tak,
witam.
Panią
doktor, słuchaczy.
Dzień dobry pani doktor i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor jest pulmonologiem, a równocześnie pracuje pani w szpitalu. Jak nazwać teraz ten szpital? Czy to jest szpital tymczasowy, czy to jest szpital dedykowany, czy szpital, do którego przyjmowane są osoby zarażone COVID-em?
Tak, myślę, że najprościej i najczytelniej określić, że jest to szpital leczący osoby, pacjentów chorych na COVID-19.
Aha, tak. Oraz drugim gościem na razie jest ksiądz Łukasz Skarżyński. Witam księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, proszę księdza. Ksiądz Łukasz jest proboszczem pobliskiej tu parafii, niedaleko radia, parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, a równocześnie ksiądz był pacjentem pani doktor. Tak? Zgadza się?
Tak jest, tak się zdarzyło, że zachorowałem, tak, i trafiłem tutaj pod opiekę pani doktor, a jestem zdrowy, czyli
i szczęśliwy ozdrowieniec.
Tak, tak.
A trzecim gościem za jakiś czas będzie ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpasterz, krajowy duszpasterz z Apostolstwa Chorych. Teraz mam nadzieję, będzie się przysłuchiwał naszej rozmowie. Zacznę może tak, powiedziałabym banalnie, że każdy człowiek jest istotą fizyczną, psychiczną i duchową. To wiadomo, to banał, truizm. Nie powinniśmy o tym przypominać, ale okazuje się, że jednak trzeba o tym mówić. Trzeba o tym pamiętać, bo w ferworze dbałości, walki często o życie człowieka zapomina się o tych dwóch dalszych aspektach. Ale dzisiaj będziemy mówić o wsparciu duchowym. Skupimy się na tej sferze duchowej człowieka, na potrzebach duchowych człowieka. I może zacznijmy od jakiegoś takiego definicyjnego wyjaśnienia. Czym jest ta opieka duchowa? Czym jest w ogóle duchowość człowieku? Nie wiem, czy to ksiądz, jeżeli pytał o duchowość,
dobrze, aż się prosi, żeby ksiądz.
Przejdziemy do opieki, to może pani doktor, zobaczymy. Proszę księdza.
Tak, mówiąc o duchowości osób chorych, no trzeba pamiętać o tym, że choroba zawsze łączy się z cierpieniem człowieka, z tym, że no właśnie gdzieś pojawia się ból, pojawia się zniechęcenie, pojawia się też obawa o to, czy no właśnie wyzdrowieję, czy powrócę do pełni sił, prawda, i będę mógł jakby kontynuować to życie, które do tej pory przeżywałem szczęśliwie, a przyszła choroba, więc na pewno taki człowiek jest zbolały i no cierpienie w chrześcijaństwie no przede wszystkim kojarzy się z osobą przede wszystkim samego Pana Jezusa, który no właśnie swoją ofiarą na krzyżu oddał swoje życie. Pokazał też, jak cierpieć, wskazał nam na krzyż i powiedział, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. No i każdy ten krzyż ma, niektórzy niestety ten krzyż choroby, cierpienia, czasami też tego cierpienia już nieuleczalnego, które tam można uśmierzać, a już tam pewnie nie uda się do końca, więc no właśnie ta duchowość człowieka cierpiącego możemy podzielić na takie dwa elementy. No, pierwszy to no właśnie sytuacyjny, czyli taki, który no właśnie przeżywam coś trudnego i teraz chcę się z tego podnieść, chcę powrócić do pełni sił i przeżywam to na sposób duchowy. No i drugie, towarzyszyć tym ludziom, którzy no mają już małe szanse powrócić do zdrowia.
Przepraszam, proszę księdza, ja tu muszę dopytać. Na sposób duchowy to znaczy Jakieś takie sięganie do transcendencji, do Chrystusa? O to
oczywiście.
Chodzi?
I tak? też no właśnie nie patrzenie na chorobę tylko jako na cierpienie fizyczne. To, co pani na początku powiedziała, prawda, że no Pan Jezus nawet w Ewangeliach, kiedy sięgniemy do Ewangelii jakiejkolwiek i mamy tam kilkadziesiąt nawet scen, gdzie Pan Jezus uzdrawia, nigdy nie ma powiedziane, że Pan Jezus uzdrawia ciało. Tylko zawsze mówi, idź i nie grzesz więcej, czyli idź i nawróć się, idź i zmień swoje życie. A to, co ci dałem cielesnego, czyli ten to zdrowie fizyczne, ma tylko ci pomóc, prawda? Ten Watego ostatnio uzdrowił, prawda? Człowieka, który był odrzucony przez społeczeństwo, ale nade wszystko Panu Jezusowi zależy na to nawróceniu duchowym, czyli na tym, żeby człowiek nie stracił wiary, ale ją umocnił. I no nie wiem, w moim
żeby
przypadku...
Żeby bliżej był Chrystusa, tak? W tej,
oczywiście,
w tym cierpieniu,
że tak, oczywiście.
W tym doświadczeniu.
Tak, no piękny list apostolski napisał Jan Paweł II, Salvi Vita Doloris, właśnie o sensie cierpienia ludzkiego. No,
analizowaliśmy
sytuacji,
tutaj ten tak. list w tych audycjach, tak.
Mhm. No właśnie, to tylko przypomnieć właśnie, że jest to no, o sensie ludzkiego cierpienia, czyli to ludzkie cierpienie ma sens i cielesny, i duchowy, więc na sposób duchowy my jako kapłani, jako wierni, jako wspólnota Kościoła, no też chcemy o tym pamiętać, że nie tylko musimy dbać o to, żeby wyleczyć człowieka i to było też piękne, że mówię, ja będąc w szpitalu nie doświadczyłem tylko tej opieki fizycznej, ale właśnie też byłem rozumiany duchowo i to było naprawdę
wspaniałe. Będziemy
o
tym, proszę księdza, dalej rozmawiać, także tak, proszę na początku wszystkiego nie mówić.
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję, a może pani doktor, co pani doktor na temat potrzeb duchowych?
Muszę zrobić pewne uzupełnienie, bo to, co ksiądz powiedział, to wszystko jest bardzo ważne i trafne. Z punktu
no i z perspektywy kapłana, prawda?
Z punktu widzenia duchowości chrześcijańskiej, zwłaszcza katolika. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy rozmawiać o duchowości chorego człowieka, pacjenta, to nie tylko jest to pacjent, który jest pacjentem na przykład wierzącym, praktykującym. Czyli musimy zrobić trochę krok w tył i spojrzeć na duchowość jako wymiar ludzkiego życia.
Każdego życia.
Tak, każdego. Nie tylko człowieka wierzącego w Pana Boga, nie tylko katolika, bo każdy człowiek, każdy pacjent ma swoją duchowość. Mówiąc tylko o duchowości katolickiej, chrześcijańskiej, no zawęzilibyśmy bardzo to spojrzenie. No i to nie byłoby pełne, ponieważ każdy człowiek na etapie swojego życia, a szczególnie na etapie choroby, zadaje sobie pytanie o sens tego życia, o sens cierpienia, odnosi to jakoś właśnie do tych wartości, tak jak to pani użyła tego
transcendentalnego
słowa,
tak.
transcendentalnego, czy czegoś przekraczającego
tak,
moje
mnie,
poznanie.
Tak, mnie człowieka jako osobę, tak.
Więc warto to podkreślić, że religijność, czyli relacja z Panem Bogiem, praktyki religijne, to jest tylko jedna duchowość dotycząca, czy wynikająca z wiary z katolicyzmu. Natomiast własne wartości, relacje z innymi, własny stosunek też do pracy, nie wiem, sztuki, natury, wybory moralne mają też ludzie, którzy nie są wierzący, nie są katolikami.
Tak, zresztą, tak? Proszę.
I oni wszyscy no, także powinni być duchowo wsparci.
Zresztą mamy piękne, to może niedobre tu słowo, mamy przykłady osób, które się jakoś dystansowały do wiary, do jakiejkolwiek, prawda, wiary, a w sytuacji takiej granicznej, w sytuacji cierpienia, nagle odkryły te osoby cały wymiar duchowości i to często właśnie tej duchowości chrześcijańskiej.
Tak, tak. Oczywiście to jest, bo wiadomo, no rozmawiamy w określonym kręgu
katolickim
i najprościej nam jest osobom wierzącym duchowość odnieść, czy wskazać pewne rozwiązania rzeczy trudnych pacjentom, chorym w kontekście właśnie duchowości chrześcijańskiej i to byłoby najpiękniej, najłatwiej niejako, ale no musimy też pamiętać o osobach, które gdzieś tam jednak z boku stoją i nie są osobami wierzącymi. One też wymagają opieki duchowej. I to jest ważne, bo często się to czy neguje, czy umniejsza, jakoś próbuje się zastępować znaczeniem, nie wiem, psychologii, wsparciem psychologicznym.
No właśnie, a czy moglibyśmy, pani doktor, jakiegoś dokonać jakiegoś rozróżnienia, chociaż tak na potrzeby tej audycji, wsparcie psychologiczne, a duchowe, tu może ksiądz nam też pomoże.
Psychologia przede wszystkim to są, mimo że to jest może czasami trochę mylone, czy jakoś zastępowane.
Myślę, że często jest mylone, tak. Pani doktor.
Tak. To jednak są to różne płaszczyzny, różne wymiary ludzkiego życia. Psychologia przede wszystkim to jest nauką o człowieku, i celem jest zrozumienie zachowań, dotyka ludzkich emocji, jakichś procesów mentalnych. Natomiast duchowość, tak jak już powiedziałam, to jest płaszczyzna, na której człowiek stawia sobie pytanie, kim ja jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego życia. Także jest to takie wyjście troszkę poza samą naturę człowieka, właśnie to takie przekraczające nasze poznanie, przekraczające często nasz umysł.
Tak, i pewnie wymagające też od nas jakiegoś takiego kroku, nie wiem jak to nazwać, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt jakoś górnolotnie, ale takiego kroku ku w pełnym zaufaniu, prawda? Takiej po prostu wiary. Po prostu,
tak. No, oczywiście. Te dwa pojęcia, czy te dwie płaszczyzny są bardzo zależne od siebie i wiadomo, że człowiek, który jest duchowo stabilny, duchowo ukształtowany, zazwyczaj ma mniej problemów psychicznych, tych psychologicznych typowo, emocjonalnych. Także to jedno z drugiego niejako wynika.
No mówiliśmy, że człowiek jest jednością, wiadomo, tak. Prawda? Tak. A czy ksiądz chciałby tutaj coś dodać, bo my tak kobiety się zabrałyśmy
tak,
za...
Tak, bardzo dobrze, słucham.
Proszę, tak.
Tak, bardzo ciekawe. Ale też myślę, to co tutaj już rozpoczęła właśnie pani doktor, że na pewno psychologia i duchowość no, muszą ze sobą się wspierać. Księża, jako szczególnie tutaj łączy się to z sakramentem pokuty i pojednania, prawda? Kiedy no właśnie gdzieś jest ta duchowość, ale no, wtedy pojawiają się też problemy, które no, mają naturę bardziej psychologiczną, prawda? I teraz jedno to jest łaska. No, na spowiedzi święte otrzymujemy łaskę, wsparcie duchowe, prawda? No, zadajemy pokutę, prawda? Ten człowiek ma powstać gdzieś tam ze swojego grzechu, ale no, czasami nie potrafi, bo właśnie gdzieś tam już się zawiązały różne problemy, które, no, które jedna czy druga spowiedź no, nie potrafi usunąć, prawda? I, no i też musi być ta współpraca z dobrym, też mówimy o takim psychologu chrześcijańskim, prawda? Kimś, który rozumie też, tak jak ksiądz powinien rozumieć, że też
i
jest
złożoność
ta
całej struktury psychicznej
tak,
człowieka,
tak.
Prawda?
No i spowiednik tak. Nie może o tym zapomnieć, bo tak. Wtedy no, pewnie tak często może nawet skrzywdzić tą osobę, która tego penitenta, który przychodzi, prawda? Więc jak najbardziej tutaj no, musimy współpracować, jeśli chcemy szczerze pomóc i być dla tego drugiego człowieka, to nie tylko właśnie na sposób duchowy, ale właśnie no, musimy zobaczyć też te problemy i ocenić je i, no, i wdrożyć jakieś konkretne działanie, które już ma naturę no właśnie tak, taką bardziej psychologiczną, a nie tylko duchową.
Tak. Po tych rozróżnieniach, czy po tych takich dywagacjach ogólnych, może przejdźmy do takich konkretnej rzeczywistości. Pani doktor, tu przede wszystkim do pani, ponieważ ja powiem tak, w toku mojej edukacji i mojego życia zawsze słyszałam o tym, czy uczyłam się tego, że człowiek jest jednością i uczyłam się, żeby patrzeć na człowieka całościowo, tak holistycznie, prawda? Ale dopiero od pewnego czasu w medycynie zaczęto chyba tak no, bardziej realnie traktować duchowość człowieka, bo powstało towarzystwo, które... A więc zauważono jakiś brak w medycynie, w odniesieniu medyków do człowieka, w opiece służby zdrowia wobec człowieka, prawda? Dlatego powstało to towarzystwo, Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Proszę opowiedzieć może, kiedy ono powstało, kto je, dlaczego je powołał?
O tym, że człowiek jest skomplikowaną jednostką i że to właśnie ma takie różne wymiary, to myślę, że wiedziano o tym od dawna. Natomiast No, wiadomo, że postęp ma wiele plusów, ale niesie też ze sobą pewne zagrożenia.
Właśnie
w związku z taką technicyzacją medycyny, z komercjalizacją, no niestety chyba trochę zaczęliśmy zapominać o tym, o tych właśnie trzech wymiarach. Zaczęła się liczyć dokładna diagnostyka, lepsze, jakieś skuteczniejsze leczenie. Natomiast gdzieś z tyłu pozostał taki zwykły ludzki kontakt z pacjentem, obejmujący też właśnie taką sferę duchową i biorący pod uwagę to, że właśnie człowiek jest bardzo skomplikowanym, tak w cudzysłowie powiem, urządzeniem. Nie wystarczy wrzucić do niego tabletki, nie wystarczy wykonać jednego czy drugiego badania, żeby już o nim wszystko wiedzieć. Czasami trzeba po prostu usiąść, porozmawiać, nieraz niejednokrotnie, tylko wiele razy, żeby zdobyć jego zaufanie i poznać rzeczywiście jakieś prawdziwe przyczyny dolegliwości. I myślę, że w ostatnich latach właśnie już czy sami pacjenci zaczęli jakoś czuć się zagubieni w tej nowej, niby lepszej, a jednak trudniejszej rzeczywistości medycznej. No i oczywiście sami lekarze, sam personel medyczny, osoby duchowne też, no jak gdyby zaczęły myśleć o tym, żeby jednak powrócić do jakichś wcześniejszych standardów zachowań. 5 lat temu właśnie powstało, mając na uwadze te sprawy, czyli dbałość o patrzenie na człowieka jako całość, także duchową, powstało Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. I tutaj właśnie celem skupieni są, jest to towarzystwo, które ma za zadanie integrację osób, dla których ważna jest opieka duchowa. Są tam skupieni, są osoby świeckie, głównie personel medyczny, ale także kapłani i to różnych wyznań, osoby, które zajmują się opieką duchową tak profesjonalnie. I celem tutaj przede wszystkim jest wypracowanie jakiegoś takiego modelu spojrzenia na chorego w sposób całościowy, to jest najważniejsza sprawa, ale także wypracowanie modelu kształcenia personelu medycznego oraz specjalistów w dziedzinie opieki duchowej.
Tak, ja sobie myślę, na ile to możliwe jest, żeby lekarz na przykład we współczesnym, już nie myślę o czasie COVID-u, ale w ogóle w tym pędzie, w tej wielości diagnoz, urządzeń i tak dalej, miał taką możliwość jak lekarz na przykład 100 lat temu, lekarz rodzinny, który przychodził do domu, znał całą rodzinę, znał wszystkie uwarunkowania, siadał przy łóżku, rozmawiał. To jest to pewnie niemożliwe, ale trzeba przenieść tę myśl, żeby zauważyć sferę duchową człowieka na warunki, w których teraz jesteśmy, prawda?
Może jest to trudne, bo ja nie użyję słowa niemożliwe, bo no, to jest konieczne. Jeżeli mamy rzeczywiście być przyjacielem pacjenta, a nie tylko jakimś półkomputerem wykonującym swoje zadanie, to musi się znaleźć. No, czasami to naprawdę wystarczy 2-3 minuty. Jakieś kilka pytań, na podstawie których już się okaże, że jakiś tam problem głębszy niż tylko somatyczny istnieje. A jest to konieczne dlatego, że szereg chorób na pewno, czy słuchacze, czy pani redaktor niejednokrotnie słyszy o chorobach psychosomatycznych. Przecież są też choroby, czy w ogóle stan duchowy niewątpliwie ma wpływ na rozwój chorób somatycznych.
Tak,
jeżeli my mamy leczyć skutecznie pacjenta, a przede wszystkim dbać o to najwyższe dobro, jakim jest właśnie doprowadzenie go do najwyższe dobro w sytuacji lekarza, jakim jest doprowadzenie pacjenta do pełnego zdrowia, do pełnej równowagi, no to niemożliwą rzeczą jest, aby tylko wykonywać badania, podawać tabletki, a nie rozmawiać, nie pytać o jego sytuację, chociażby właśnie sytuację duchową.
Ale czy rzeczywiście, bo towarzystwo istnieje, pani również jest członkiem tego towarzystwa i to takim bardzo aktywnym. Czy rzeczywiście jest szansa, żeby lekarze zaczęli przygotowywać się do widzenia całościowego pacjenta?
Jeżeli będzie o tym mowa, chociażby takie audycje jak nasza dzisiejsza, jeżeli będzie to, co dzieje się już od kilku lat, czyli konferencje, wykłady, zwracające uwagę, że właśnie ta duchowość jest ważna. Jeżeli będą pacjenci, którzy będą też zwracać uwagę i domagać się niejako tego, że oni właśnie są całością, że oni nie tylko są wątrobą, nerkami, płucami czy jeszcze tam innym narządem.
Co często sugeruje im pobyt w szpitalu.
Że oni nie tylko są depresją, zaburzeniem lękowym, jeszcze w połączeniu właśnie z poprzednim narządem, tylko są całością, są człowiekiem, który cierpi także w tej sferze duchowej, to oczywiście, że się da, bo to nie jest niemożliwe. Akurat do tego, do opieki duchowej, to naprawdę potrzeba niewiele środków, niewiele urządzeń, właściwie to praktycznie.
No ale potrzeba, dane. Pani doktor, tego, co jest najbardziej ważne oczywiście, ale chyba jednak trudne, zobaczenie drugiego człowieka, zatrzymanie się, bycie przy tym człowieku. Mam przed sobą taką złotą myśl, może to, którą pewnie lata temu go odpisałam gdzieś. Doktor Biegański, czy profesor Biegański, nie wiem, czy pani doktor coś mówi to nazwisko, który mówi, że powinnością lekarza jest przede wszystkim leczyć. A jak nie można uleczyć, to ulżyć w cierpieniu. A jak nie można ulżyć w cierpieniu, to chociaż pocieszać, po prostu być przy pacjencie. I wydaje mi się, że to jest jednak strasznie trudne, bo o wiele łatwiej pewnie jest włączyć jakieś urządzenia, zdiagnozować i wydać dalej dyspozycję co do leczenia.
Tak, tylko tutaj dochodzimy do takiego pytania fundamentalnego, bo będąc, chcąc być dobrym lekarzem, czy dobrym księdzem, księdza Łukasza, ja przede wszystkim muszę być człowiekiem. Muszę być człowiekiem, który zauważa drugiego, który potrafi porozmawiać z drugim człowiekiem, potrafi złapać kontakt. Ja nie mogę być tylko jakimś zwitkiem informacji czy jakichś tam standardów umiejących odczytać wyniki badań. Ja przede wszystkim cały czas mam przed sobą człowieka, który czasami, którego choroba czasami wygląda nietypowo i nawet te wyniki badań, które mogą być dobre, nie wnoszą konkretnego rozpoznania, które wnosi chociażby dobry wywiad, rozmowa i jakieś zainteresowanie się innymi sferami niż tylko cielesność pacjenta.
Tak, dziękuję bardzo za to, co do tej pory, drodzy Państwo, 13:24, rozmawiamy dzisiaj o wsparciu duchowym naszymi gośćmi są pani doktor nauk medycznych Beata Brożek, ksiądz Łukasz Skarżyński. Powiedzmy teraz o sytuacji pacjenta i o tym wsparciu pacjenta w okresie w szpitalu, jak to nazwać, szpital covidowy, to niedobrze.
Covidowy.
Tak, covidowy, tak można? No bo ta sytuacja pacjenta jest jeszcze trudniejsza, bo jest izolacja, prawda? Proszę księdza, ksiądz był pacjentem.
Tak, przez 12 dni przebywałem w szpitalu, wcześniej jeszcze przez 8 dni w domu. Myślałem, że uda się jakoś właśnie wyjść tutaj w warunkach domowych.
Siłą woli.
Ale też, tak, ale też chciałem się odnieść do słów pani doktor, tak jakby też ze strony pacjenta powiedzieć, że kiedy idzie się do szpitala, bardzo często jak w mojej sytuacji, jest to takie zaskoczenie. Mimo, że choroba już trwa, prawda, to człowiek ma nadzieję, że ona przejdzie w miarę łagodnie i że te środki, które tu zostały zastosowane, to na pewno pomogą i już się robi pewnie jakieś plany na to, co przyjdzie zaraz po chorobie. Więc jak idzie się do szpitala, to na pewno chce się tej kompetentnej takiej opieki lekarskiej, prawda? Ale z drugiej strony to zmartwienie, czy będą rozumieć mnie jako księdza, nie wiem, starszego człowieka, bo ma jeszcze inne problemy. Więc myślę, że to, o czym rozmawialiśmy, jest też takim wielkim niepokojem.
Czy zauważą mnie jako człowieka po prostu?
Tak. Czy nie będę tam przeżywał, nie wiem, będą reagowali na mój ból, prawda? Czy będzie z kim porozmawiać? Tym bardziej właśnie to, co mówimy, sytuacja jakby tego COVID-a no jest zupełnie inna, bo nawet dla nas księży, prawda, normalnie my poruszamy się po szpitalu, chodzimy do czasami rodziny, nawet z naszych parafii proszą, ksiądz jedzie tam do mojej mamy i po prostu zaopatrzy ją sakramentalnie, ale jeszcze porozmawia. Tutaj właśnie tego jest dosyć mało i trudno. Tutaj pani doktor, byłem pełen podziwu, jak właśnie stara się, żeby księża byli, żeby przychodzili. I myślę, że ja jako tu pacjent, no pierwsze co odczułem, to no ten ogromny, ja nie miałem nigdy sytuacji, żeby mnie odprawiał mszy świętej codziennie. Zawsze jakoś przez te 13 lat mojego kapłaństwa, no w czasie COVID-u właściwie nie odprawiałem wcale, bo nie miałem możliwości, nie miałem siły, nie miałem też, jakby nie byłem przygotowany do tego, żeby to sobie zorganizować wcześniej. Może gdybym wziął do szpitala, to... Więc ten brak, no, Pana Jezusa, prawda, to było pierwsze. I to, że właśnie udało się, że księża, dwóch księży przyszło w międzyczasie i właśnie na święta szczególnie, bo akurat leżałem w szpitalu przez święta Bożego Narodzenia. No, co później okazało się też jakimś dla mnie i myślę, że dla tych, z którymi leżałem w szpitalu, pewnie jakimś błogosławieństwem. Mogliśmy razem świętować Boże Narodzenie, ale też mogłem ich pobłogosławić, mogłem ich porozmawiać, więc też myślę, że mam nadzieję, że byłem jakimś wsparciem duchowym dla nich. Ale właśnie COVID ma też to do siebie. Nie jestem specjalistą, pani doktor pewnie powie, ale faktycznie ja na przykład nigdy nie odczuwałem takich myśli, takich powiedzmy, no nie wiem, depresyjnych, tak? Bo gdzieś tam, czy no właśnie, jeśli mnie odłączą od tego tlenu, pod którym byłem tam z 9-10 dni, to czy ja będę potrafił oddychać, czy nie wróci gorączka, czy nie będzie jakichś tam powikłań, prawda? Bo tyle można poczytać, jak się otworzy te strony internetowe, to ojej, każdy się wypowiada, choć się nie zna na temat tych powikłań, więc to wszystko pracuje w głowie pacjenta, nie? I w sercu. I to tworzy też taki wielki niepokój oprócz tego stanu zdrowia. I często właśnie ten lekarz, no, staje się tym jedynym, który nie tylko przychodzi właśnie leczyć, ale z którym by chętnie się porozmawiało, usłyszało, że jakoś tam będzie dobrze, że a jeszcze jak z ust lekarza słyszy się, no właśnie, że jest wierzący, no to w ogóle już jest, no, wsparcie niesamowite. I myślę, że właśnie przez ten czas COVID-u, no jakby to w tej posłudze lekarzy, też pielęgniarek, personelu medycznego, który no u nas naprawdę wspaniale, powiem szczerze, że wspominam to jako no, wspaniałych ludzi, którzy naprawdę służyli, widać, a nie tylko robili swoją robotę i szli do domu, ale też można było porozmawiać, mimo że często zabiegani było, widać, że tam od sali do sali, to zawsze jak tylko człowiek coś tam powiedział, może chciał jakoś tam trochę zagadnąć, to zawsze mieli czas i chętnie rozmawiali i nawet też na te sprawy duchowe, więc myślę, że tego bardzo potrzeba. Ja też miałem takie stany i chwile, gdzie bardziej, że powiedzmy te okoliczności, że tutaj kogoś pod respirator, prawda, gdzieś tam ktoś zmarł, słyszę tutaj już na korytarzu idzie taka wieść, no gdzieś to dotyka, no bo ja jestem być może kolejny, prawda, i choć człowiek no ma troszkę tej wiary gdzieś tam w sobie, mam nadzieję, no to co ludzkie gdzieś zaczyna no, martwić, gdzieś tam denerwować gdzieś i naprawdę potrzeba tego wsparcia i to jest piękne, jak właśnie otrzymuje pacjent.
A więc nie tylko wsparcia
tabletkę,
od kapłana, ale również od lekarza, tak?
Tak, myślę, że
tak,
teraz myślę
o tym
osamotnieniu, to tak. Jest to szczególnie tak od nie, od lekarza. No i to naprawdę, to było czuć, nawet jeśli nie takie stricte właśnie ta duchowość chrześcijańska, to na pewno takie ludzkie zrozumienie i to było moim zdaniem piękne doświadczenie. Mnie motywuje, żeby być lepszym księdzem. Jak widziałem taką pracę pełną poświęcenia u lekarzy, to naprawdę mnie to motywuje jeszcze bardziej.
Bardzo piękne świadectwo. Pani doktor, a z perspektywy lekarza, jak pani widzi możliwość wspierania pacjentów, którzy nie wiedzą często, dlaczego są tutaj, dlaczego i zbliżają się do nich osoby w takim stroju, stwory jakieś, nie wiem, księżycowe, że nie ma kontaktu z rodziną i tak dalej. I jak pani widzi możliwość wspierania pacjenta?
Tak jak mówiłam wcześniej, że czasami to nie znaczy, że trzeba poświęcać nie wiadomo ile czasu i wysiłku, bo tak jak tutaj ksiądz już nie wspomniał, no jest sporo pracy, jest teraz ta praca bardzo utrudniona, No my często no, nie mamy wiele energii do rozmowy czy do w ogóle takiego towarzyszenia ze względu na ten cały nasz strój, zamaskowanie, maski trudne, które utrudniają oddychanie i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami naprawdę, no wystarczy minuta, dwie, no jakieś pytanie, jak zauważenie czegoś, że coś jednak poza zasadniczą chorobą ten pacjent przeżywa także. Czasami warto też rozmawiać z rodziną, jeżeli jest taka możliwość, żeby ta rodzina też była wsparciem dla pacjenta. Oczywiście.
Ale jak rozmawiać z rodziną? Bo proszę to uściślić, bo...
Informując rodzinę o tym, że wsparcie jest ważne i że może od jakiejś
strony... Że można telefonicznie ewentualnie, tak?
I może jakieś delikatne czasami wskazówki czy instrukcje, ponieważ my czasami wyczuwamy, no, czego pacjent oczekuje. Mm-hmm. Czasami pacjent chce, żeby dzwonili może częściej, czy czasami nawet rzadziej, prawda? Mm-hmm. Bo pacjent na przykład jest zmęczony i jakoś tam ten kontakt nieodpowiednio... Więc trzeba czasami...
Modyfikować ten kontakt z rodziną, tak?
Oczywiście. Mm-hmm. Natomiast jeżeli zachodzi taka potrzeba i to jest ważna współpraca właśnie tych osób na linii podstawowej, na tej bazie podstawowej, rozpoznających ewentualnie jakieś problemy duchowe, to oczywiście warto wtedy, jeżeli widzimy jakiś głębszy problem i mniej więcej go wyczuwamy, warto zwrócić się wtedy do współpracować z osobą, która już specjalistycznie zajmuje się duchowością. W tym momencie akurat mówimy o duchowości katolickiej, chrześcijańskiej, czyli do kapłana, do kapelana, żeby może właśnie tak z taką osobą porozmawiał, poświęcił jej trochę więcej czasu, no bo wiadomo, że my tutaj specjalistami z zakresu tej typowo duchowości, czy wręcz takich sakramentalnych różnych posług, no absolutnie nie, nigdy nie będziemy, więc tutaj już jest zadanie właśnie dla kapelana, dla specjalisty z tego zakresu.
Tak. Mówimy do tej pory, moi drodzy Państwo, o tak bardzo pozytywnie i pięknie o tym wspieraniu osób chorych no w tej chwili na COVID, ale słyszymy, co, powiem tak potocznie, co i róż słyszymy, że ktoś gdzieś z naszych znajomych dalszych gdzieś zmarł bez kontaktu z kapłanem, a był wierzący. Pani doktor kontaktowała się w ramach Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w medycynie, kontaktowała się z wieloma kapelanami w Polsce. Jaki obraz pani widzi? Może bez szczegółów, ale
tak.
Proszę, tak.
Tak, bo ja tylko wspomnę jedno zdanie o programie właśnie takim pomocowym, które Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej opracowało właśnie w tym czasie, trudnym czasie choroby koronawirusowej. Jest to program wsparcia takiego społecznego i duchowego właśnie dla pacjentów przebywających w oddziałach, dla których często jest to czas właśnie, tak jak mówimy, bardzo trudny i pozbawiony przede wszystkim kontaktu z najbliższymi. I w ramach tego wsparcia szpitale otrzymały, które zgłosiły się do tego programu, otrzymały smartfony, telefony komórkowe do użytku pacjentów, żeby ci, szczególnie te osoby starsze, niepełnosprawne, które mają problem czasami z obsługą telefonów albo z jakiegoś tam powodu technicznego te telefony nie działają, przy pomocy personelu medycznego, żeby można było ten kontakt wznowić z rodziną. To jest to jedna część. Natomiast druga część właśnie polegała na tym, aby zatroszczyć się, czy przyjrzeć się, czasami może ułatwić opiekę kapelanów na tych oddziałach poprzez chociażby wsparcie ich środkami ochrony osobistej, których no, może gdzieś tam w Polsce brakuje. Także na tej bazie, na tej podstawie rzeczywiście wiele rozmów z kapelanami w różnych częściach kraju
przeprowadzałam. Tak, ale pani doktor, mnie bardziej chodziło o takie, o pokazanie czy powiedzenie, że nie wszędzie jednak kapelan jest.
Tak, no jest to sprawa, chociaż powiem tak, generalnie wygląda to nieźle, ponieważ naprawdę mamy bardzo duże bogactwo osób poświęcających się. Ja myślę w tym momencie o kapelanach, o kapłanach, który naprawdę wiernie i to czasami ze wzruszeniem słyszałam, jak oni poświęcając własne życie idą do tych osób i są do dyspozycji. Także to jest no piękne i wspaniałe. Natomiast rzeczywiście są oddziały w różnych częściach Polski, gdzie ten kontakt jest utrudniony.
Albo nie ma wcale.
Nie ma go wcale.
Szczególnie w placówkach tych zamkniętych typu domy pomocy społecznej.
Tak. No, ta akcja między innymi jest po, bo to nie jest oczywiście główny cel, ale między innymi jest po to, jest to jakiś taki cel drugorzędny, żeby zwrócić na to uwagę i gdzie się da, to tę opiekę właśnie poprawić i umożliwić.
Drodzy Państwo, 13:36, moi drodzy goście, do tej pory pani doktor i ksiądz, jest z nami już ksiądz Wojciech Bartoszek z Katowic, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych, który jest kapelanem w szpitalu. Przed tygodniem o tym dokładnie rozmawialiśmy, ale witam księdza przede wszystkim.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Może proszę księże, może zechciałby ksiądz się odnieść do tego, co do tej pory tu zostało powiedziane.
Odnośnie do opieki duchowej, jako teolog duchowości też chciałbym może o tym dwa zdania powiedzieć, bo jakby dwie definicje duchowości nam się tutaj zarysowują w tej rozmowie. I o obu definicjach mówił święty Jan Paweł II. Jestem wychowany u metodologa teologii duchowości, więc dość precyzyjnie ksiądz profesor Marek Chmielewski nas uczył tego, że duchowość to jest życie w Duchu Świętym i to jest relacja osobista do Chrystusa. I to jest kwintesencja, można powiedzieć, no, działania zbawczego Chrystusa, a przez także kapelanów szpitalnych, przez sakramenty to zbawienie też dokonuje się. To jest, można powiedzieć, jądro duchowości chrześcijańskiej, ale równocześnie też święty Jan Paweł II mówił o otwarciu się na transcendencję. I ten wymiar czysto ludzki też właśnie ukazywał. Może tak przykład z tego tygodnia i z dzisiejszego dnia z wizyty na oddziale covidowym, że przez tydzień byłem na oddziale i widziałem, że jeden pacjent no nie chce spotkania z kapłanem, ale no widział też moją posługę wobec innych pacjentów. I widział, wydaje mi się, ten taki wymiar czysto ludzki w podejściu do pacjentów. Zwykła także rozmowa ta na płaszczyźnie czysto ludzkiej. I to kilka wizyt na oddziale i to spowodowało, że dzisiaj ten pacjent poprosił o rozmowę duchową. Mhm. I tak wydaje mi się, że gdy patrzymy szeroko w tej duchowości na to wsparcie czysto ludzkie, ono jest niezwykle potrzebne, ale ono nie może się na tym zakończyć. Ono powinno, to co ksiądz także na początku, ksiądz Łukasz nam powiedział, że ono powinno być właśnie później scentralizowane w to działanie właśnie zbawcze, bo to Chrystus wybawia nas i prowadzi do zbawienia. To jest, wydaje mi się, istota duchowości. O tym mówił święty Jan Paweł II.
Ja myślę, że myśmy tu, ja nie wiem, odnoszę wrażenie i pani doktor, księży Łukaszu, że myśmy o tym właśnie mówili w naszej tej rozmowie. Dobrze, że ksiądz Wojciech tutaj tak sprecyzował jeszcze. Proszę księdza, a ja chciałam zapytać o tę rzeczywistość obecną, ten fakt, że nie wszędzie jednak są kapelani w tej trudnej sytuacji dla pacjentów. Z czego to wynika?
Ja nie prowadzę badań socjologicznych dotyczących
ale
tego,
ma ksiądz rozeznanie przecież.
Kapelanów
tak.
Jest, ilu nie jest. Trzeba zawsze tu wspomnieć o to, co zostało wybrzmiało też właśnie też w audycji, że jest wielu kapelanów, którzy towarzyszą chorym. Dla mnie osobiście takim wzorem jest ksiądz Marek Gwioździk z Stychów od początku epidemii jako jedyny kapelan w szpitalu covidowym na pierwszym froncie.
Ale ksiądz również jest wolontariuszem, więc tu drugim przykładem może być ksiądz.
No, ale my od grudnia jakby tak. Tutaj z księdzem Marcinem jesteśmy tutaj na tym pierwszym froncie. Ale też, tak jak pani redaktor mówi, że nie wszędzie są kapelani. I tu też to wybrzmiało, jakby tutaj mówimy o dwóch placówkach, o domach pomocy społecznej
właśnie.
I o szpitalach.
Tak.
Można jeszcze dalej to o hospicjach i tak dalej tutaj rozszerzać. Jeśli chodzi o domy pomocy społecznej, trzeba by się przyjrzeć, jakie są podstawy prawne teraz wobec otwarcia czy zamknięcia domów pomocy społecznej. Przez długi czas wojewoda śląski i chyba wielu wojewodów, o ile nie wszyscy, nie znam, nie badałem tego zagadnienia, zamknęli domy pomocy społecznej, że tylko mieszkańcy mogli zostać w środku i pracownicy z zewnątrz przychodzili do środka. Nie tylko kapelan, ale w ogóle rodzina także nie mogła kontaktować się z kapelanem. Od jakiegoś czasu, jak gdyby ta decyzja na otwarcie czy zamknięcie domu pomocy społecznej tu na Śląsku należy do samej dyrekcji. Czy jest możliwość właśnie to jak gdyby równolegle idzie teraz z kwestią szczepień. Na ile właśnie, jaki procent...
Ale szczepienia dopiero się rozpoczną, proszę księdza.
Tylko, że to będzie prawdopodobnie pójdzie w kierunku tego otwierania stopniowego domów pomocy społecznej.
Proszę księdza, bo ja chciałam jakoś tak sprecyzować, jakie mogą być powody, bo ten pierwszy powód to może być, że tak sobie myślę, że szpital czy placówka nie jest przygotowana ze względów tych organizacyjnych i technicznych do tego, bo tam te śluzy i tak dalej, to wszystko, prawda? Żeby kapelan wchodził. Ale mogą być też względy ludzkie, zwyczajnie,
tak,
że jeszcze, nie widzi się potrzeby.
Chciałbym to dokończyć.
Proszę
tak?
Bardzo.
Jak gdyby mówimy o dwóch placówkach, o domach pomocy społecznej. I w przypadku domów pomocy społecznej może być tak, że po prostu kapelan nie jest w stanie wejść do domu pomocy społecznej.
W sposób bezpieczny dla mieszkańców
wygląda,
i dla siebie.
Jeśli tak. Kapelan mieszka w domu pomocy społecznej. Wtedy naturalnie to na przykład mój brat, ksiądz Krzysztof Bąk, to są kapelani potężnych ośrodków dla osób niepełnosprawnych na Śląsku. I oni na wewnątrz tych domów pomocy społecznej mieszkają i równocześnie też posługują jako kapelani.
No to wtedy nie ma problemu.
Nie ma problemu.
Tak.
Inaczej jest w przypadku właśnie szpitali. Znowu jakby to trzeba podzielić jak gdyby na te zwykłe oddziały i na oddziały covidowe. Wydaje mi się, że w większości te oddziały niecovidowe funkcjonują normalnie i kapelani normalnie mogą wchodzić na te oddziały. Czasami się zdarza, docierają do nas te głosy i one nie są pojedyncze, że dyrekcje nie wyrażają zgody na wejście kapelana do szpitala.
I tu też trudno rozważać, czy to wynika z jakichś osobistych, że dyrekcja nie widzi potrzeby, czy też ma poczucie zagrożenia, dba o bezpieczeństwo, prawda?
W tym wszystkim tu mamy jak gdyby w tle kwestię tak zwanej podstawy prawnej obecności kapelana w szpitalu. Nie ma tej podstawy prawnej. Kapelan szpitalny może według prawodawstwa polskiego być przy łóżku chorego, jeśli chory właśnie prosi o tę posługę. Wtedy jest obowiązek tej posługi, czy to właśnie w kościele katolickim, ale także w innych kościołach, czy w kościele ewangelickim. To jest podstawa prawna obecności. Nie ma statutu kapelana szpitalnego i dlatego dyrekcje jak gdyby same rozeznają daną sytuację. W przypadku szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach dyrekcja wyraziła zgodę na to,
no i przygotowała całą...
Tak. My przechodziliśmy też normalnie szkolenia, jak pozostali pracownicy tegoż szpitala, w jaki sposób od strony technicznej. My to tydzień temu na ten temat rozmawialiśmy.
Proszę księdza, przepraszam bardzo, tak? Ja przeproszę na chwileczkę, ponieważ ksiądz Łukasz, nasz gość, musi się z nami pożegnać. Księże, tak?
Tak, chwilkę jeszcze chciałem tu się odnieść też do słów księdza Wojciecha.
To bardzo proszę, bo wiem, że ksiądz musi iść na następne spotkanie i dlatego tu przerwałam. Tak. Księże Wojciechu, pozwoli ksiądz, że ksiądz Łukasz się włączy na chwilę.
Tak, może z naszej diecezji toruńskiej. Tak. Są takie ośrodki większe, jak chociażby szpital w Grudziądzu, gdzie no jest dwóch kapelanów na etacie, można powiedzieć. Oni chodzą każdego dnia, więc to też, no oni wypełniają swoją posługę i każdego dnia jak odwiedzali, tak pewnie teraz w COVID-zie, no gdzieś tam, prawda, ubierają się trochę inaczej, zachowują różne środki.
Tak, tak, myśmy o tym dokładnie sobie mówili tydzień temu. Tak, tak.
Ale właśnie taka sytuacja, chociażby jak tutaj u pani doktor u nas w szpitalu zakaźnym, gdzie no raczej nie ma takiego jednego kapelana, ale no gdzieś tam powiedzmy z parafii księża, kiedy zostaną wezwani, no to wtedy, prawda, przychodzą do szpitala i czy zaopatrują, właśnie namaszczają, czy z komunią świętą. I tutaj chciałem też takie, no też jakieś może świadectwo, także my księża, no którzy pracujemy w parafiach, no, nie jesteśmy kapelanami, ale jesteśmy w parafiach, które też gdzieś, no blisko mają szpitale, no jesteśmy jakby gotowi, tylko też my nie wiemy jakby w jaki sposób no wejść do tego szpitala, bo dzisiaj te szpitale też są bardzo zamknięte. Ja na przykład chociażby przez panią doktor Beatę tutaj, no to jest moja droga i ja jestem już ozdrowieńcem i nie wyobrażam sobie, żebym nie poszedł tam i nie posługiwał i będę to robił. Ale no właśnie, dlatego, że już mam tutaj kontakt, już wiem jak to załatwić, prawda, którą drogą wejść do tego szpitala i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj musi być duża też współpraca i też zrozumienie ze strony szpitali, bo z naszej strony, jeśli chodzi o księży, jak rozmawiam z moimi kolegami tu w moim dekanacie, prawda, i tutaj w Toruniu, no my jesteśmy gotowi. My nawet niektórzy mówią, ja chciałbym posługiwać, no ale to wiadomo, nasze obowiązki, to dzień za dniem ucieka, ale no właśnie, no proście nas, a my chętnie podejmiemy
to. No i też pewnie potrzebny jest ten instruktaż, bo jak to robić, jak ubierać strój, prawda, jak przechodzić.
Tak. A myślę, że tak jak mówię, jako ksiądz mówię, jestem gotów i chcę, a jako pacjent mówię, jest ogromna potrzeba i potrzeba naprawdę kapłanów na oddziałach, bo to umacnia, to daje naprawdę wiarę w to, że się uda, że a tym, którzy niestety
odchodzą,
daje
perspektywę jeszcze jakąś,
no,
prawda?
Tak, a ci, co odchodzą, no to też mogą po prostu odejść z tego świata też z Chrystusem w sercu i bez lęku, bez jakiegoś, no, no takiego właśnie strachu, że no a dlaczego nie przyjąłem, no właśnie, no ostatni raz komunii, czy nie zostałem namaszczony, czy, bo to też dla ludzi wierzących to jest, no, ogromnie ważne.
Tak. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Życzę pięknej niedzieli dalej i życzę zdrowia przede wszystkim.
Bóg zapłać. Dziękuję. Pozdrawiam i lekarzy, i pacjentów, i tu moich rozmówców, i niech Pan Bóg błogosławi wszystkiego.
Dziękujemy
dobrego.
Bardzo. Szczęść Boże, księdzu. To pożegnaliśmy księdza Łukasza Skarżyńskiego. Wrócimy do rozmowy z księdzem Wojciechem. Proszę księdza. Tak, proszę bardzo. To nam się troszkę wątek urwał, ale
no
spojrzałam na zegar i zobaczyłam, że ksiądz Łukasz prosił, żeby za 15 go.
Myślę, że ten głos księdza Łukasza o tej woli właśnie pomocy w szpitalu jest niezwykle ważny. To myślę, że trzeba często właśnie to. Zresztą tydzień temu też wybrzmiało to w tej audycji,
tak,
że pani, która dodzwoniła się do audycji, bardzo dziękowała za tę posługę. Więc to nic, tylko dziękować Bogu za te pragnienia w sercu.
Ale ksiądz powiedział, że prawnie nie jest umocowany kapelan, ale przecież mamy porozumienia między państwem a kościołem w postaci konkordatu, gdzie jest zapis, że człowiek powinien mieć zagwarantowaną opiekę duchową. Czy to nie wystarcza?
Tak. Czyli od strony pacjenta. Od strony pacjenta jest ta właśnie ta gwarancja, ale nie od strony kapelana, że nie ma statutu kapelana szpitalnego. I wydaje się, że to by ułatwiło też pewne działania, że kapelan jest także
członkiem zespołu
medycznego.
Prawda? Tak. Tak, proszę księdza i pani doktor, nie wiem, czy oddamy, czy można jeszcze. Będziemy dalej rozmawiać, czy oddamy chociaż na chwileczkę głos radiosłuchaczom? pani doktor?
Tak, tak, no, tak? Pewnie tak, pewnie już czekają.
Tak, to drodzy państwo, mogą państwo zatelefonować, chociaż jeden, drugi telefon możemy odebrać. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, kierunkowy do Torunia to 56, Polska Północna, Południowa. Drugi telefon, dwa telefony w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dwa telefony dla zagranicy 48-56-655-23-33 i 655-23-66. Już mamy telefon. Halo?
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tak? Słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Tadeusz się prawia od błogosławionej Anieli Salawy.
Witamy pana Tadeusza.
Bardzo mi miło, że się dałem rady połączyć. Mam takie świadectwo i duchowe, i fizyczne. Chodzi o to, bo to pani doktor od spraw po prostu płucnych, nie? Więc bardzo jestem szczęśliwy, że z panią się jestem połączył, ale krótko, bo już mało czasu. Po prostu na rusztowaniu pracowałem 6 metrów czy 9 metrów do góry i spadłem po prostu na dół. To jest sprawa taka duchowa. I no do szpitala. No i w szpitalu nie umiałem wytrzymać. Tak położono mnie na stoliku, nie? Takim, bo nie było miejsca w przyczynie. W pewnej chwili, bo byłem półprzytomny taki, bo kręgosłup miałem pęknięty, złamany, nie? No i już nie umiałem wytrzymać i raz przytomność, jak to się mówi, taka była chwiejna. I patrzę w sufit, co się dzieje, bo na plecach leżę. I malutki krzyżyk nade mną wisiał, bo to za czasów komuny jeszcze. Tam 70 lata. I proszę,
ja bardzo,
pani Wasi...
Panie Tadeuszu, ja bardzo kończę, przepraszam, ale proszę skrócić swoją wypowiedź.
Jak zobaczyłem ten krzyż, mówię, Panie Jezu, to Ty wisisz na krzyżu za moje grzechy, a ja nie mogę wytrzymać tutaj leżąc. Nie trwało pół minuty. Przybiegły dwie siostry i przełożyły mnie na drugi ten, coś zrobiły i położyły mnie z powrotem. Myślałem, że jestem już w niebie, że umarłem. I doznałem po prostu takiego natchnienia i takiego, że od tamtej pory wierzę mocno, że Bóg nas uzdrawia, jeśli tylko się do Niego zwrócimy. Druga sprawa taka, to chciałem pytać o sprawy fizyczne.
Panie Tadeuszu, halo? Ale panie Tadeuszu, ale nie możemy... Dzisiejszy nasz temat dotyczy wsparcia duchowego, opieki duchowej. Nie możemy słuchać całych historii. Może w innej audycji pan się połączy, bardzo o to prosimy. Ale ta pierwsza część była jak najbardziej a propos, prawda? Drodzy państwo, pani doktor?
Tak, tak, no pozdrawiamy pana z Cieprawia. No piękne świadectwo i właśnie no, wiara i zawierzenie
właśnie.
To właśnie tak działa.
Tak. Drodzy państwo, mogą państwo telefonować. Jeszcze możemy przyjąć jeden telefon. A jeżeli nie ma telefonu, no to już mamy telefon. Halo? Halo? Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień
Proszę
dobry.
Pani, moje imię Maria. Ja chciałabym zapytać pani pulmonolog. Chodzi mi o to, że ja o godzinie 20 z powodu pogorszenia saturacji, znacznej pogorszenia saturacji, wysłałam kogoś z zapaleniem płuc na SOR do Szpitala Miejskiego w Gdyni. No i wiem, że podano mu tlen, dlatego że dzwoniłam później do ratownika. Ta saturacja poprawiła się nawet do 86, a przedtem była dużo niższa. I stwierdzono migotanie przedsionków, którego nigdy pacjent przedtem nie miał. No i leżał 9 godzin od 8. Ja ucieszyłam się, że jest po leczeniu saturacji do 86, więc spokojnie położyłam się spać po kilku nieprzespanych nocach. A o 5.20 zadzwonił do mnie lekarz, że pacjent nie żyje. Zapytałam się, czy był przy zgonie. Powiedział, że nie. Czyli ja mam tutaj takie, jestem trochę podenerwowana tą sytuacją, bo 9 godzin leżał na SOR-ze w Gdyni, w szpitalu miejskim i właściwie nic nie zrobiono, ponieważ uznano, że ten pacjent, który ma 82, to widocznie migotanie miał. On nigdy w życiu nie miał żadnego migotania, na nic nie chorował. To ileś lat temu miał udar niedokrwienny, z którego wyszedł bardzo dobrze. No i właściwie dopiero leżał 9 godzin, oprócz tego nic nie dostał, a po 3 godzinach czekano na wynik testu.
Pani Mario, halo?
Po 3 godzinach od śmierci.
Pani Mario, tak. Ale proszę sprecyzować, bo to znowu nie jest na temat to telefon,
to znaczy,
ale
tak,
proszę...
Ten człowiek bardzo chciał, żeby pytał mnie o księdza. Na to nie przychodzi żaden ksiądz. No to raz. A po drugie, no mam pewne pytania do pani doktor pulmonolog. Czy wystarczy samo podanie tlenu i czekanie, aż będzie wynik COVID-a i wtedy dopiero już się nie doczekał tego wyniku.
Ale COVID-a. Czy to było teraz? Czy to było w tej sytuacji?
Tak,
pani doktor?
Ja może odpowiem bardzo krótko.
Właśnie.
To jest, no przede wszystkim bardzo współczuję z powodu śmierci tego pacjenta. To są bardzo trudne sytuacje, natomiast proszę być spokojnym, dlatego że pacjent, który trafia na SOR, musi czasami kilka godzin tam poleżeć, dlatego że trzeba, to na pewno nie było tak, że tylko był podany tlen, to zapewniam, myślę, że mogę zapewnić, że na pewno tam robiono znacznie więcej. Skoro wstępną diagnozę postawiono zaburzenia rytmu serca, to już to świadczy o tym, że badania były robione. Natomiast czekanie na wynik testu jest niezbędne, żeby wiedzieć, gdzie skierować tego pacjenta i żeby zastosować odpowiednie leczenie na odpowiednim miejscu. Także no, proszę być spokojnym o to, że ten pacjent nie był na pewno
zaniedbany.
Na SOR-ze dzieje się bardzo wiele, w sensie takim, że tam jest bardzo wielu specjalistów, bardzo dobra opieka też pielęgniarska i nigdy pacjenci zazwyczaj są podłączeni pod monitory i nigdy nie jest tak, że on jest jakoś tam pozostawiony sam sobie. Natomiast co do obecności kapelana na SOR-ze, no to może już ksiądz mógłby odpowiedzieć.
Tak.
Mi się wydaje, że to jest sprawa trudna, bo nie zawsze jest tam czas i możliwości,
no
ale
tak,
to już
oczywiście.
Może poprosimy księdza o uzupełnienie.
Tak. Halo, księże Wojciechu?
Rzeczywiście, kapelani mogą być na SOR-ze, tylko czasami jest to rzeczywiście w taki sposób rozwiązywane, że mogą tam wejść na życzenie pacjenta, czy na prośbę pacjenta, czy na prośbę rodziny. No pytanie, czy tam to
czy to
było
zostało wyrażone, jasne.
Wyrażone.
Tak.
Mhm. Zwłaszcza teraz w kontekście epidemii,
tak.
Tu trzeba naprawdę bardzo, bardzo na to zwracać uwagę.
Tak, ja jeszcze tylko zdanie, bo no, chciałam uczulić o to i prosić też pacjentów czy rodziny pacjentów, żeby mieli duże zrozumienie, jeżeli chodzi o miejsce, jakim jest SOR. Bo tam czasami, tak jak powiedziałam, dzieje się bardzo dużo. To jest takie najtrudniejsze właściwie miejsce szpitala, gdzie oprócz tego, że często trzeba pacjentowi po prostu ratować życie w danej chwili, no trzeba podejmować bardzo dużo szybkich decyzji, więc oczywiste jest, że nie jest to miejsce, gdzie rozeznaje się też potrzeby jakieś duchowe. Bo
i kontaktuje się z rodziną, tak?
Tak, tak.
Tak
to czasami to po prostu wszystko dzieje się tak błyskawicznie, że nie ma czasu jeszcze na jakieś tam dodatkowe pytania, tylko niestety no, w tym momencie akurat to trzeba najpierw ratować życie.
Tak, dziękuję bardzo. Już musimy kończyć nasze spotkanie tak troszkę nagle, ale pani doktor, ja właśnie tu zobaczyłam, nasi radiosłuchacze usłyszeli, że pani jest specjalistą pulmonologiem i pytania w tej kwestii, a więc zapraszam na następną audycję jakąś na ten temat. Dziękuję bardzo.
To jest, ja bardzo dziękuję i jestem zaszczycona, tylko to jest sprawa trudna, bo przez radioodbiornik raczej nie powinno.
No więc właśnie. No ale może jakąś formę wymyślimy. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Mówiliśmy o wsparciu duchowym, opiece duchowej w szpitalu przede wszystkim. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani doktor nauk medycznych Beata z Torunia, ksiądz Łukasz Skarżyński również z Torunia oraz ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych, krajowy duszpasterz z Katowic. Bardzo serdecznie dziękuję gościom naszym i życzę wszystkiego co najlepsze, wszelkich błogosławieństw na cały rok, siły, światła Ducha Świętego. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi, wszystkim radiosłuchaczom, którzy włączyli się w tę audycję, słuchając bądź telefonując też. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.